Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą w Radiu UWM FM, jak co tydzień w poniedziałek o 13:00. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński, a ze mną dzisiaj Kasia Grabowska, przewodniczka po Warmii i Mazurach.
Witam wszystkich serdecznie.
Także wiemy już, jaki będzie temat lokalny, a o czym dziś porozmawiamy?
A dzisiaj wybierzemy się na naszą piękną Warmię i pokażę Wam jedno z piękniejszych miast u nas w regionie.
Troszeczkę tajemniczo, czy powiesz już teraz?
Oczywiście zdradzę Wam, wybieramy się dzisiaj do Lidzbarka Warmińskiego.
Także drodzy Państwo, kto nie był, ten oczywiście musi wysłuchać tej audycji, a kto był, to myślę też dowie się paru ciekawych faktów, ale to po przerwie, przed przerwą tradycyjnie newsy turystyczne. Posłuchajcie, co ciekawego działo się w świecie podróży ostatnio. I drodzy Państwo, co tu ciekawego dzisiaj w newsach? Ci, co słuchają, na pewno przyzwyczaili się, że narzekam, że zawsze drogo i że coraz drożej. No i w sumie to fakt, coraz trudniejsze jest znajdowanie fajnych ofert, ale dalej są fajne miejsca, gdzie jest, drodzy Państwo, troszeczkę taniej niż rok temu. Tak to przynajmniej wychodzi ze statystyk, a związane jest to ze zmianami kursu naszej złotówki, która prezentuje się nieco lepiej niż w zeszłym roku, więc no, trzeba pamiętać o tym, że inflacja dalej nas dojeżdża, ale już troszeczkę mniej, a w innych krajach może się to pozmieniało w mniej korzystnym kierunku, w związku z czym, drodzy Państwo, mniej zapłacimy za wakacje, no raczej poza sezonem, chociażby na Wyspach Kanaryjskich. Podobnie sprawa wygląda w Turcji, gdzie też waluta zdecydowanie pogorszyła się względem naszej, kolejnymi państwami, chociażby Egipt i, uwaga, Australia. Ja wiem, że dosyć daleko, ale jednak jeżeli ktoś wybiera się tam, to teraz jest dobry moment. Sporo na łamach newsów, mówię oczywiście o CPK, bo to bardzo ważny projekt naszego kraju. Niezależnie jak duży ma być, powstać powinien, ale to, drodzy Państwo, nie jedyny taki projekt na świecie i każdy z nich ma swoje też problemy oczywiście. 20 km od stolicy Kambodży również ma powstać wielkie lotnisko, dodatkowo piękne architektonicznie. Ukończenie zaplanowano na rok 2025. Tajlandia również rok temu ogłosiła rozbudowę lotniska Utapao. Ma to kosztować 9 miliardów dolarów i nie wiadomo póki co kiedy powstanie, ale obsługiwać ma do 75 milionów pasażerów rocznie. Kolejne lotnisko to lotnisko w Dubaju, Al Maktoum, które obecnie obsługuje loty towarowe. Ma zostać ono przebudowane po to, by obsługiwać nawet 250 milionów pasażerów, drodzy Państwo. W Arabii Saudyjskiej całe miasto ma powstać lotniskowe, czyli Neom. Rozbudowie ma ulec jeszcze drugie lotnisko w Arabii Saudyjskiej, czyli Sharjah, aby obsłużyć kolejne 20 milionów pasażerów. Czyli jak widzimy, rozwija się głównie Azja i tak jeszcze bardziej kraje arabskie. I właśnie, drodzy Państwo, CPK mogłoby powstać właśnie po to, abyśmy te wszystkie towary od nich u nas gościli, pobierali cła i puszczali dalej w Europie czy do USA. Oczywiście to wszystko nie jest tak łatwe, jak ja teraz powiedziałem, ale pomysł, mam nadzieję, że zostanie dopięty przez obecną ekipę rządzącą, ile by tam nie rządziła, bądź będzie kontynuowany przez kolejną, jeżeli takowa będzie. No bo wydaje mi się, że to razem z elektrownią atomową w tym momencie jest to jedna z ważniejszych inwestycji dla naszego rozwoju gospodarczego. Natomiast dla tych, co nie latają, krótka informacja, niestety negatywna, nie będzie pociągu nad Adriatyk, czyli nie będzie tego sławnego pociągu Polska-Chorwacja, bo czeski przewoźnik Regiojet nie chce walczyć z ogarnianiem przepisów w różnych krajach, tym bardziej, że często ma pod górkę, o czym już wspominałem na łamach newsów, chociażby w Polsce. Było takie połączenie z Pragi do Rijeki, no ale w tym momencie nawet ono już nie będzie funkcjonować. No cóż, pozostaje nam przesiadka na własną rękę, czyli gdzieś tam dojeżdżamy do jakiejś ostatniej stacji w kraju albo do pierwszej już w następnym i musimy się przesiąść. Troszeczkę więcej kombinowania, ale w dalszym ciągu w wielu miejscach da się to zrobić. I zostając na Bałkanach, jeden z tańszych kierunków w Europie, a więc Albania, nie cieszy się takim powodzeniem, jakie tanie linie przewidywały. 73% zapełnienia pokładów. Biorąc pod uwagę, jak wygląda zapełnienie hoteli na Warmii i Mazurach, to jest to wynik dosyć dobry. Natomiast generalnie zarówno Ryanair i Wizz Air, którzy chcieli bardzo mocno wejść właśnie z lotami do Albanii, no nie są aż tak do końca zadowolone. I dla nas, drodzy Państwo, wynikają z tego informacje takie, że warto obserwować ceny lotów do Albanii, no bo jeżeli będzie dalej nacisk na to, żeby ją promować, no to ceny mogą jeszcze spaść. Choć i tak Albania często wypada jako jeden z tańszych kierunków w dalszym ciągu, jeżeli chodzi nawet o sam lot. Fakt, że w Tiranie to jakoś za dużo aż zwiedzania nie ma, natomiast jeżeli chcemy w tańszy sposób poodpoczywać nad Adriatykiem, nawet jeszcze gdzieś tam po głównym sezonie, to Albania jest dobrym kierunkiem. I generalnie, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co Albania chociażby ma do zaproponowania i jeszcze, no to w 20 odcinku audycji, oto w listopadzie roku 2022, mówiłem o tym właśnie tutaj w radiu UWM FM. Od początku 2024 roku turyści mogą zwiedzać Katowice, korzystając z aplikacji City Break, która pozwala m.in. zobaczyć dzieła street artu, architekturę modernistyczną, czy wczuć się w ten postindustrialny taki klimat chociażby Niki Szowca. Autorzy aplikacji zachęcają też do zabawy w odkrywanie przestrzeni miejskiej przy okazji poszukiwania tzw. beboków, a więc stworków ze śląskiej demonologii. Kiwi.com wskazuje, że Polska jest jedną z wiodących destynacji podróżniczych wśród turystów z Europy, zajmując 6. miejsce i wyprzedzając chociażby Portugalię, Grecję czy Turcję. No szkoda, że to się nie przekłada na taki jakby wpływ na budżet państwa oraz nas, obywateli. Z kolei Polacy zwykle lecą do Hiszpanii, Włoch czy Wielkiej Brytanii. Polska zyskuje na atrakcyjności za sprawą coraz bardziej przewidywalnej i stabilnej pogody, szachmat klimatyści, bezpieczeństwa, a także konkurencyjności cenowej. Teraz news bardziej lokalny. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczął konkurs na pamiątkę Warmii i Mazur roku 2024. Pamiątka może być wykonana dowolną techniką, może być to rzeźba, grafika, rękodzieło. Prace można zgłaszać w jednej z dwóch kategorii. Pierwsza to jest właśnie pamiątka regionu Warmii i Mazur, która ma się kojarzyć z regionem, symbolizować miejscową kulturę, tradycję i nawiązywać do bogactwa naturalnego regionu. Druga kategoria to Mikołaj Kopernik wybrał Warmię, odnosząca się do życia i działalności Kopernika właśnie na Warmii. Konkurs jest dwuetapowy, twórcy najlepszych pamiątek w każdym etapie otrzymają nagrody pieniężne. Prace można nadsyłać do 26 kwietnia tego roku na adres Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Więcej informacji oczywiście na stronie tegoż urzędu. A jak wygląda sezon na Mazurach, można wnioskować po informacji chociażby płynącej z mrągowskiej informacji turystycznej. Ze statystyk wynika, że w 2023 roku punkt odwiedziło niemal 5000 osób, ponad 58% w miesiącach letnich. Także widzimy, że ta sezonowość jest dosyć duża. Zdecydowana większość z nich to turyści krajowi. Mniej więcej co ósmy pochodził z zagranicy. Wśród obcokrajowców najwięcej, i tu nie ma żadnej niespodzianki, było Niemców, i to jest aż 78%. Następnie Brytyjczycy i Czesi. Nowe podatki, drodzy Państwo, tym razem dotknęły Maderę. Obecnie podatek turystyczny pobiera wyłącznie gmina Santa Cruz, natomiast samorządy lokalne Madery podjęły decyzję o wprowadzeniu podatku turystycznego na całym obszarze. Ma on wynieść 2 euro za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Turyści zapłacą za maksymalnie 7 noclegów. Ma być wymagany od turystów już od drugiej połowy tego roku. Dotyczyć będzie to odwiedzających zagranicznych i krajowych, z wyjątkiem osób do 13 roku życia i dorosłych, którzy przybywają na Maderę w celach zdrowotnych. I drodzy Państwo, Krajowa Administracja Imigracyjna w Chinach informuje, że w roku 2023 służby graniczne odnotowały 35,5 miliona przekroczeń granic chińskich przez cudzoziemców. To prawie 7 razy więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie jest to nieco ponad 1/3 tego, co było przed pandemią. Więc no już chciałoby się powiedzieć, że o, turyści wracają do Chin, ale to może bardziej jest, że Chińczycy zaczęli wpuszczać turystów gdziekolwiek do swojego kraju. I to, drodzy Państwo, na tyle newsów na ten tydzień. Ze mną w studiu Kasia Grabowska i rozmawiamy o Lidzbarku Warmińskim. Może najpierw pytanie takie techniczne podczas wycieczek. Czy to jest sam Lidzbark, czy jeszcze po drodze coś oglądamy, zwiedzamy?
To bardzo ciekawe pytanie, dlatego że chciałam o tym powiedzieć. Jak to wygląda? Sporo wycieczek, jak chcę zobaczyć Lidzbark Warmiński, to zazwyczaj do programu próbuję wrzucić jeszcze coś. I jak zaraz zobaczycie, a może się i przekonacie, może się wybierzecie do Lidzbarka, jeżeli nie byliście, naprawdę można się na cały dzień spokojnie wybrać do Lidzbarka Warmińskiego i wykorzystać optymalnie cały czas na zwiedzanie tego miejsca, nie nudząc się zupełnie. A jak w programie mam już Olsztyn, Lidzbark Warmiński, to jest to trudne do wykonania, aczkolwiek wykonalne, ale ze stratą dla Lidzbarka i dla Olsztyna. Jeżeli jedziemy do Lidzbarka Warmińskiego, zdarza się, że przystanek to jest dobre miasto. O dobrym mieście może nie dziś, ale jeszcze wstawkę jakoś zrobimy. To, co mogę tutaj delikatnie wcisnąć, to na pewno, jeżeli nie samo zwiedzanie dobrego miasta, oczywiście to, co z autokaru, to chętnie opowiadam, ale jeżeli jest taka prośba, to zajeżdżamy do sklepu Jutrzenki, czyli śliwka w czekoladzie, dobre miasto. No jak dobre miasto, to i dobre nastroje. No i wtedy z taką śliweczką można jechać do Lidzbarka Warmińskiego. Jeżeli jest to pielgrzymka, no to wtedy niedaleko mamy stoczek klasztorny, ale jeden szkopuł na ten rok. W dobrym mieście powstaje nowa droga i do stoczka klasztornego też trudno się dostać, czyli trzeba nadrabiać ten czas, więc o tym trzeba pamiętać, nie wszyscy o tym wiedzą, więc to z tymi miejscami łączymy, a ewentualnie jeszcze gdzieś tam, jeżeli kręcimy się po okolicy, to a propos tych pielgrzymek, to warto zajechać do Krosna. Czyli jak ktoś był w Świętej Lipce, to właśnie to Krosno, które jest bardzo podobne, warto sobie zobaczyć, tylko nie tak kolorowe, nie tak odnowione jak Święta Lipka na pewno. I to będą najważniejsze punkty.
Czyli już wiemy, że w zasadzie nie będziemy się nudzić cały dzień w Lidzbarku. No i dobra, i co należy tam na pewno zwiedzić, albo może co wjeżdżając od Olsztyna, bo to pewnie by interesowało w pierwszej kolejności oglądamy.
Może to, co wjeżdżamy i to, co widać, to myślę, że zostawię na koniec. Dojeżdżamy do miasta i warto sobie zaparkować auto w okolicach Oranżerii, blisko tej starej części, starej zabudowy Lidzbarka Warmińskiego. I już jesteśmy w stanie cały Lidzbark pospacerować, przechodzić. Nie musimy używać zupełnie auta i potem jakby troszkę się cofnąć do tych miejsc, gdzie widzieliśmy na wjeździe, o których wam jeszcze opowiem. Więc gdy dojeżdżamy do Lidzbarka Warmińskiego, no to na pewno jednym z pierwszych punktów, które możemy zobaczyć, jest to Oranżeria Krasickiego. Jest jego popiersie poniżej, więc możemy sobie do niego podejść. Dlaczego warto tam wejść? Dlatego, że myślę, że jest to fajny punkt widokowy, a to przede wszystkim darmowy. Więc kiedy się będziemy wspinać po schodach, to już piękna panorama Lidzbarka Warmińskiego będzie nam się pojawiać. Do samej Oranżerii Krasickiego, takie miejsce kultury obecnie, musicie tylko zobaczyć, czy akurat w tych godzinach, w których wy będziecie, będzie otwarte. Warto sobie zajrzeć. Macie tam możliwość zakupienia pozycji książkowych dotyczących Lidzbarka, wydanie fajnych bajek Krasickiego i możecie zobaczyć coś, co jest i w Świętej Lipce, bo Meyer również i tam wymalował, słuchajcie, sklepienia, także możecie sobie zerknąć. No jeżeli nie będzie otwarte, to myślę, że przez szybę też troszeczkę będzie widać. Ale na pewno to jest pierwszy punkt, o który warto zahaczyć, zanim przejdziecie na tą starą część Lidzbarka Warmińskiego.
No właśnie, powiedziałaś stara i nowa część Lidzbarka Warmińskiego. Czy możemy łatwo rozpoznać, która to, jeżeli ktoś nigdy nie był, nie interesował się?
Oranżeria też nie jest jakby samym nowym pomysłem, bo do Krasicki tak przepięknie ją jeszcze odnowił, więc tu mamy XVIII wiek. To też nie jest nowe miasto jakby. Ale oczywiście to, co wyróżnia, no to mury, które pozostały, mury obronne miasta, mury obronne zamku. Może ta gotycka część, to będzie za chwilę. Przepięknym spacerem możemy się udać w stronę zamku i to zupełnie nie będzie problemu, dlatego że zamek jest tak majestatycznie położony w zakolu rzeki Symsarny i Łyny, więc na pewno odnajdziecie, bo wszystko naprawdę widać, nawet bez mapy świetnie sobie poradzicie. I tak przespacerujcie się już, myślę, że ten pierwszy punkt i zamek to będzie bardzo dobry pomysł. Kiedy wchodzimy na tereny podzamcza, wyłania się napis Hotel Krasicki. I cóż to jest? Bo jeżeli ktoś nie był, to warto jest o tym powiedzieć, że mamy część tą główną i mamy elementy podzamcza. I w podzamczu znajduje się teraz wspomniany Hotel Krasicki, gdzie oczywiście, jeżeli będziecie chcieli zostać trochę na dłużej, możecie z usługi hotelowej skorzystać. Warto też wspomnieć, że zmiana, przysposobienie takiego obiektu do usług hotelowych, restauracyjnych, to też nie jest najprostsza rzecz, prawda? Żeby zachować ten charakter gotycki, tego nie zniszczyć, ale tak, żeby te wszystkie normy, żeby ten hotel był dopuszczony do użytku, naprawdę trzeba tych dużych nakładów pieniężnych, no i też potrzeba czasu. Oczywiście z tego hotelu możecie już korzystać. Macie dwie części. Jest taka część bardziej gotycka, nawiązująca do Mikołaja Kopernika. Dlaczego, to jeszcze powiem. I druga do Krasickiego, do jednego z biskupów. I możecie sobie wybrać nocleg w tych dwóch obiektach, albo jeżeli będziecie chcieli, nie korzystając oczywiście z usługi hotelowej, możecie wejść do środka przez recepcję i tam udać się do restauracji, na przykład na kawę. W okresie teraz jeszcze takim wiosennym, stoliki nie są wystawione, ale gdy będziecie na przykład w wakacje, to wchodząc na teren podzamcza, zobaczycie taką bramę, tą bramą się przedostaniecie, to tam będzie taka strefa rekreacyjna na zewnątrz, więc można tam również skorzystać, także myślę, że to też fajnie albo zostawić sobie po zwiedzaniu zamku, zregenerować swoje siły, bo jednak troszeczkę czasu potrzeba, żeby cały zamek, słuchajcie, obejść.
No właśnie, obejść zamek. Mamy muzeum, mamy galerię. Co tam mamy do obchodzenia? Jak tam w ogóle wejść, tak? Czy wszędzie można wejść?
Gdy przejdziecie już sobie na teren tego podzamcza, ukaże wam się Katarzyna Aleksandryjska. Pod waszymi stopami taka ciekawostka. Będzie basen hotelowy. Nie widać go oczywiście, ale stąpacie nad nim. No i mamy, słuchajcie, most. Lidzbark Warmiński, Muzeum Warmii i Mazur i zamek korzystają z funduszy norweskich, poza tymi funduszami europejskimi. Dostali ją bodajże trzeci raz, czyli to jest niezwykłe, żeby zabytek gdzieś na tej mapie województwa warmińsko-mazurskiego dostał taką dotację. I jednym z punktów była rewitalizacja mostu, który łączył właśnie ten teren podzamcza z głównym zamkiem. I co będzie pod spodem? To, co już jest, słuchajcie, bo będzie parę nowości w ogóle w zamku. I jedną z nich będą ogrody, biskupie, już są przygotowane. Będzie to na ten sezon, słuchajcie, otwarte. Będzie specjalna ścieżka, którą tymi ogrodami będzie można sobie obejść zamek. To myślę, że to też jest ciekawe, żeby zobaczyć tą perspektywę ogromu obiektu. Ale i również będzie otwartych kilka sal. Będzie kuchnia zamkowa otwarta. Mała salka, która będzie dotyczyć sierocińca, który znajdował się na zamku. Także myślę, że bardzo ciekawe. Jeszcze ja nie byłam w tych miejscach, bo to jeszcze nie jest oddane oficjalnie, ale gdzieś tam, myślę, że bardziej w maju, byście przybyli do Lidzbarka Warmińskiego, to już będziecie mogli to zobaczyć. I wiem, że trasa zwiedzania też będzie lekko zmodyfikowana. Więc gdy za chwilę troszeczkę wam opowiem o wnętrzach, bo tam znajduje się Muzeum Warmii i Mazur właśnie, nawiązując do twojego pytania, ale i galeria sztuki też jest, bo gdy wejdziecie sobie po schodkach jeszcze po tym głównym zwiedzaniu, to jeżeli jesteście fanami sztuki, obrazów, malarstwa, to jak najbardziej będziecie mogli sobie jeszcze tam w cenie biletu wejść.
Wchodzimy do zamku, wiemy już co zwiedzić, natomiast tak jakbyś mogła troszeczkę bardziej szczegółowo, co tam zobaczymy. No i ile to w ogóle kosztuje?
No ile kosztuje, to wam nie powiem, ale nie dlatego, że nie wiem. Oczywiście możecie wejść na stronę Muzeum Warmii i Mazur na oddział w Lidzbarku Warmińskim, ale przez to, że są takie duże zmiany, oddawane są nowe sale, więc bilety po prostu pójdą w górę. Ile? Nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć. To też będzie wyszczególnione, pewnie które miejsca można za ile zwiedzić, dlatego, że w sezonie też jest otwarta wieża widokowa. Jeżeli nie wystarczy wam widok z oranżerii, no to warto sobie też z innej perspektywy troszeczkę zobaczyć i na tą wieżę widokową wejść. On jest dodatkowo płatny. Jak te zmiany będą wyglądać cenowo? Teraz jest bilet poniżej 30 zł. Myślę, że to jest zupełnie normalne, słuchajcie, przystępne pieniądze. Nawet jeżeli te bilety podrożeją od granicy 30-40 zł, myślę, że dalej jest to cena, jaką warto zapłacić za ten zamek. Zupełnie. Dlaczego? Może jakiś obraz da wam ta informacja, że w zeszłym roku zamek w Lidzbarku Warmińskim dostał złotą pineskę od Google Mapsa jako jeden z 16 najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. I to są wasze oceny, to są oceny turystów, bo oczywiście każda sroczka swój ogon chwali. Ja mogę tutaj powiedzieć, że najpiękniejszy, ale to jest ocena wasza, osób, które oczywiście przybywają do Lidzbarka i taką ocenę o tym miejscu zostawiają. Ale jak wejdziecie przez główne wejście, to po lewej stronie jest kasa biletowa, tam możecie nabyć taki bilecik. Pamiąteczki też są w tym miejscu, ale też informacje dla studentów. Jeżeli chcieliby zobaczyć ten zamek, niekoniecznie chcieliby płacić, tak? Bo możecie do Lidzbarka spokojnie, możecie busami dojechać około godzinki i jesteście w Lidzbarku z Olsztyna. Jest dużo połączeń, nie będzie problemu, żeby się tam dostać i wrócić na przykład do Olsztyna. Więc no może jak tutaj wydacie na bilet, to może ten bilet, słuchajcie, do zamku fajnie by było, gdyby był darmowy. I takie dni będą. Teraz jest to czwartek, wystawy stałe, czyli nie wchodzimy na obrazy. Wystawy stałe, jest ich bardzo dużo, praktycznie cały zamek, także spokojnie go zwiedzicie i nie będziecie mieli poczucia, że coś was omija, więc zupełnie to też może wystarczyć. Ale teraz będzie zmiana, tak? Będzie jakoś inne dni będą, słuchajcie, wyznaczone, ale to trzeba wszystko obserwować. Jak ja już będę wiedziała, to na mojej stronie też się taka informacja oczywiście pojawi. A jak już przejdziemy do samego zamku i znajdujemy się na dziedzińcu, to co jest najciekawsze, to już się wyłania, bo wielu turystów, którzy przybywają na zamek, mówi, że coś im przypomina, dlatego że Lidzbark też jest nazwany Wawelem Północy. Dlaczego? No bo tak niedawno, kilkanaście lat temu, odkryto, słuchajcie, malowidła na krużgankach. I to nie byle jakie, bo XIV-wieczne, czyli przepiękne malowidła. Pojawiają się takie pytania, a kiedy to będzie odnowione? To już jest odnowione. Słuchajcie, obok są tablice, które pokazują, jak to wyglądało. Pod światłem ultrafioletowym sprawdzano, czyli jakby wyłaniano ten obraz, jak wyglądał pierwotnie. Takie prawdopodobne rysunki, jak to mogło mogło wyglądać. Macie tablicę obok, więc to jest widać. Zdecydowano, że nie będą nakładać farby nowej, bo tej farby nowej będzie więcej niż tej starej. I żeby po prostu zachować to tak, jak jest, czyli odnowić na tyle, ile jesteśmy w stanie tego nie zniszczyć i żeby to nie było przerysowane. Mi też się zdarzyło być w takich obiektach, kiedy nawet z XII, z XIII wieku pojawiały się malowidła. Wchodzę i mówię, no nie, no to malarstwo to nie jest to malarstwo z XIII, XIV wieku, bo widać, że to jest ręka jednak współczesna. Może by się ktoś znalazł, który piękną sztukę i piękne te malowidła by odnowił, ale czy jednak warto zachowywać? No to już takie pytanie, każdy odpowie dla siebie. Mi się podoba w takiej formie, jak to zachowano. W Wiedźbarku Warmińskim, słuchajcie, jest trochę schodów i jest dość sporo sal, które warto odwiedzić. Zazwyczaj zaczyna się od zbrojowni. Jest obsługa, na pewno Was pokierują, jak ten szlak wiedzie. Skręcamy sobie po prawej stronie i wchodzimy do zbrojowni. To miejsce, zbrojownia, przez wiele, wiele lat pełniła tę samą funkcję. W okresie, kiedy był sierociniec na zamku, to była tam jadalnia, bo było blisko kuchni i dalej ta zbrojownia jest. Czyli eksponaty, słuchajcie, dotyczące po prostu broni. A i znajdziecie naszą babę pruską, słuchajcie, też jest. I potem też fajne sale oddane. Schodzimy sobie w dół do piwnic. Jest podwójnie podpiwniczony ten zamek. Jedno piętro piwnic, tam trzymano broń, oczywiście zapasy jedzenia, żeby się nie marnowało, żeby w tym chłodzie sobie leżało. No i też druga. W tej drugiej mamy salkę i macie w niej eksponaty dotyczące przebudowy samego zamku, czyli jak trwały prace na zamku, to to, co znaleziono, to umieszczono w tej sali. Ale oczywiście tego wszystkiego było znacznie więcej, więc to, co takie wyłuskane, najfajniejsze, zostawiono. Macie też takie zdjęcie naturalnych rozmiarów mężczyzny, znaczy tyle, co po nim pozostało, znalezionego, słuchajcie, przed wejściem do samego zamku. Mężczyzna datowany prawdopodobnie na XII-XIII wiek, czyli przed budową zamku, bo zamek zaczęto budować w 1350 roku, około 50 lat był budowany. I szacuje się, że to była na przykład ofiara złożona pod murami, no, żeby jakby przynieść pomyślność też temu zamkowi. Tak, biskupstwo, tak, wiara, chrześcijaństwa, ale widzicie jakieś takie elementy pogańskie, prawdopodobnie dalej się przeplatały. No wiąże się też z tym pewna legenda, ale jaka legenda, to sobie możecie tam dosłuchać. I udajemy się już po schodkach na górę, na piętro. Jak pokonacie piwnicę, jak pokonacie te pierwsze schody, czyli wchodzicie do tak zwanego dawnego browaru, to tak naprawdę jedne, drugie schody jesteście, już sobie spokojnie zwiedzacie całe piętro wkoło, więc jest tu naprawdę spokojnie. Jak skończycie i będziecie chcieli, no to na te wystawy czasowe dotyczące obrazów jeszcze parę schodków trzeba będzie pokonać. Więc nie tak jak w Malborku, bo tam tego chodzenia takiego po schodach, zmieniania jest naprawdę dość dużo. Tutaj myślę, że większość osób sobie bez problemu poradzi. Na pierwszym piętrze przechodzimy sobie po prostu przez salę biskupie, przez jadalnię biskupa, przez sypialnię biskupa, przez pomieszczenia reprezentacyjne, przez wielki refektarz, salę sądową i tak dalej. One oczywiście może samej funkcji dość mocno nie zmieniały, ale musicie wiedzieć, bo kiedy trwało to biskupstwo do 1795 roku, no to wielu biskupów się po prostu przewinęło przez ten zamek i każdy ma inny gust, więc wchodzi nowy biskup i mówi, nie, zmieniamy, to mi się nie podoba, tu trzeba dać rokoko, tutaj jest regotyzacja i tak dalej. Każdy swoje elementy dołączał do tego zamku, dlatego każda sala troszkę wygląda po prostu inaczej. Jedna z najciekawszych, no na pewno wielki refektarz, do którego warto się udać. I co na tych salach jest? Wystawy dotyczą biskupów, oczywiście, biskupa Grabowskiego, Krasickiego właśnie już wspomnianego, wszystkim znanego od podstawówki, i eksponaty dotyczące takich zbiorów, słuchajcie, też sakralnych, czyli rzeźba, czy właśnie zbiory malarstwa. Więc warto sobie obejść ten zamek, pomieszczenia są dość duże, i zobaczyć, jak tacy biskupi mieszkali. Ale oczywiście nie tylko biskupi, dlatego że Mikołaj Kopernik, słuchajcie, też mieszkał na tym zamku. Dlatego, że jednym z mieszkańców tego zamku był Łukasz Wacenrode, wuj Mikołaja Kopernika, który był też na tym zamku. Mikołaj Kopernik za jego poleceniem mieszkał. Dlaczego? No bo nauczył się we Włoszech zawodu medyka, lekarza, też był ekonomistą, więc po prostu pomagał przy sprawach ekonomicznych, no i oczywiście leczył biskupów na tyle, na ile umiał oczywiście, ale był bardzo tam potrzebny. No ale jak już nie mógł wytrzymać, to uciekł do Fromborka. Czyli szlak Mikołaja Kopernika przez Wiedźbark Warmiński, słuchajcie, przechodzi. Zwiedzając, słuchajcie, te wszystkie pomieszczenia, warto również zajrzeć do kaplicy. Kaplica, tak jak już wspomniany styl rokoko, czyli mamy dużo bieli i złota, najprościej mówiąc. Warto jest oczywiście zwrócić uwagę na samo wnętrze i wyposażenie, bo naprawdę jak wejdziecie sobie do sklepiku, to też przewodnik taki po zamku możecie ze sobą wziąć i takich kilka ciekawostek jeszcze sobie doczytać, ale na pewno Was zauroczy samo miejsce. To co ciekawe, z kaplicy mogli korzystać wszyscy, to była kaplica otwarta, to nie tylko dla biskupów, czyli wszyscy, którzy posługiwali, no a potem to już decyzja do Was, czy idziecie sobie na górę, na punkt widokowy, na wieżę widokową i czy na tą galerię obrazów.
Jeszcze tylko dopytam, galeria obrazów współczesnych, czy raczej z epoki, czy związane z zamkiem może?
Nie są to obrazy z epoki. Jest to malarstwo polskie, to przełom XVIII-XIX wieku, XX wiek też mamy wystawę czasową, ona się zmienia i jest też no, trochę abstrakcjonizmu, malarstwo nowoczesne, no dla koneserów mogłabym powiedzieć, więc niektóre grupy moje chcą wchodzić, a niektóre niekoniecznie, więc jakby to jest zawsze decyzja, należy do nich, dlatego, że tych sal jest dosyć sporo, więc jakby też poświęcić trzeba trochę czasu, żeby te obrazy obejść, no i pokontemplować.
No i wychodzimy z zamku. Cóż jeszcze w Lidzbarku takiego ciekawego możemy zobaczyć?
Jak wyjdziecie z zamku, to jest naprawdę sporo punktów jeszcze, które warto odwiedzić. Wybierając się na spacer po samym Lidzbarku Warmińskim, oczywiście warto zobaczyć kościół Piotra i Pawła, który też tak pięknie, majestatycznie wznosi się w panoramie miasta razem z zamkiem. Jeżeli macie potrzebę, możecie zerknąć też do środka. Budynek też podlegał regotyzacji, więc wnętrze wymalowane na biało, to dosyć długa historia kościoła, robi wrażenie na zewnątrz, w środku no, trochę mniej. Nie ma jakiegoś takiego efektu wow, czyli malowidła, ale sklepienia te typowo gotyckie też możecie zobaczyć, więc warto zerknąć, jeżeli kościół będzie otwarty. Wybierając się na spacer, proponuję Wam, żebyście przeszli się obok dawnej remizy strażackiej, która od lat 70. już jakby nie pełni tej funkcji, ale jest też budynek zabytkowy, także myślę, że bardzo ciekawy. I zmierzając właśnie w stronę bulwarów nad Łyną, bo to też taka nowa inwestycja, przepięknie zagospodarowany park z amfiteatrem nowym, tak? Bo jeden amfiteatr macie przy zamku i tam kojarzycie może z telewizji. Ma miejsce humor i satyra, więc jak pojedziecie sobie w koło też zamek, to też do tego miejsca dojdziecie. Jest taka specjalna alejka kabaretów, więc patrzcie uważnie pod nogi, to zobaczycie takie tabliczki. I spacerując też wyłoni się, słuchajcie, mural. Tak, powstało kilka takich murali w województwie dotyczących Mikołaja Kopernika, no bo był rok Mikołaja Kopernika i taki też tam powstał, więc możecie sobie go zobaczyć. Udać się oczywiście na fantastyczny spacer. Zobaczycie również wysoką bramę, która to tak naprawdę jest fragment tej bramy. Bramy były trzy, ta się tylko zachowała. Niektórzy mówią, że to jest element przedbramia nawet, że ta wysoka brama była ogromna. Jakowoż no też to miasto i te mury miejskie były bardzo duże. To było miasto o wielkim znaczeniu administracyjnym, więc no i jednak musiało troszeczkę się bronić. Że miasto ucierpiało, no bo mamy 45 rok, 80% tego starego miasta, czyli kamienic, budynków, troszkę ucierpiała. Ci, co przybyli, czyli mamy tą akcję Wisła, mamy nowych osadników, też nie chcieli za bardzo mieszkać w tych poniemieckich tak zwanych budynkach. Częściowo niektóre były rozebrane, więc powstawały po prostu bloki. Tych bloków jest sporo na Starym Mieście, żebyście się nie zdziwili. Ale ten układ jest zachowany, także możecie się oczywiście tamtędy przespacerować i zobaczyć, jak to wygląda. Możecie zobaczyć też fosę. Fosie też jest taki mały park wykonany, więc spokojnie myślę, że spacer ze 2 godziny nawet może trwać. No i licząc się z tym, że tych schodów, górek i dołów będzie troszeczkę, więc się nastawić na takie zwiedzanie, więc ta przerwa między zamkiem a miastem jak najbardziej jest wskazana. Jest też pomnik Mikołaja Kopernika w zamku, więc możecie sobie z Kopernikiem takim lidzbarskim również zdjęcie zrobić. Na pewno to są takie najważniejsze punkty, kiedy zwiedzamy miasto, ale oczywiście nie tylko same miasto, same centrum może i okolicy zamku. Warto się udać jeszcze w 2.
Zapewne powiesz o tym, co na samym wjeździe. Jakie to są jeszcze 2 miejsca i czy są daleko od tego centrum, bo no nie wiem, czy wszyscy byliby tacy chętni, żeby sobie tam podejść?
Tak, oczywiście da się podjechać i tak proponuję nawet, jeżeli będziemy mieli tak zwiedzanie zamku, spacer po mieście, może zrobicie sobie przerwę na jakieś jedzenie, czy jeszcze jakąś kawę. Jest też fajna restauracja Warmianka, z taką dosyć regionalną, ale bardzo przystępne ceny mają, więc też w okolicach wszystko jest tak, że wszystkie potrzeby będą zaspokojone. Możecie sobie przejść parkiem do tego obiektu, o którym chcę opowiedzieć. Ci, co mają potrzebę jeszcze złączyć się z naturą i pospacerować wzdłuż rzeki, to jak najbardziej mogą tam się udać, ale jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, to warto wziąć auto i po prostu przejechać. Tym pierwszym obiektem są tężnie solankowe. Lidzbark Warmiński stara się o status uzdrowiska. Takie uzdrowisko w regionie jest jedno, jest to Gołda. Mamy też takie stacje na mieście, które mierzą powietrze, czy jest zanieczyszczone, czy nie. Mamy darmowe elektryczne autobusy, słuchajcie, więc stara się dość mocno. I samo to miejsce tężnie solankowe, słuchajcie, to jest tak, punkt widokowy, macie ogromne tężnie, ma być wybudowany szpital, pijalnia wód, czyli to, co takie uzdrowisko powinno posiadać. Więc już jak przybędziecie na miejsce, to ten punkt widokowy, te tężnie duże, solankowe też już stoją, więc możecie tam powdychać te świeże, uzdrowiskowe powietrze. Jak jesteście z dzieciakami, to też się nie będą nudzić, bo obok jest fantastyczny plac zabaw, ogromny, naprawdę, więc spędzicie tam niemałą chwilę na pewno. Na górę można wejść, jest też taki punkt widokowy, więc myślę, że warto zajechać. To nie jest taka malutka tężnia, naprawdę robi wrażenie. Jakbyście spojrzeli od góry, to kształt tej tężni przypomina ślimaka. Dlaczego? Bo Lidzbark Warmiński należy do sieci Czitaslow, czyli miast dobrego, spokojnego życia. Także to już jest taka pewna wizytówka samego miasta. Drugie takie miejsce są to Termy Warmińskie. Szeroko komentowane, nie tylko w Olsztynie, tutaj w regionie, w Polsce, ale myślę, że jeżeli jesteście w Lidzbarku Warmińskim, to warto też tam pojechać. Warto, żebyście zobaczyli, co oferują, dlatego, żebyście nie mieli takich term, nie wiem, chochołowskich, czyli tych z Małopolski gdzieś tam w głowie. Mniejsza infrastruktura, o tak bym to określiła, ale jak jest ciepło, to fajny basen zewnętrzny, na pewno to miło spędzicie czas i zregenerujecie swoje siły po tym spacerze po Lidzbarku Warmińskim. Więc to są te dwie rzeczy, które widać na wjeździe, bo te zjeżdżalnie już górują, jak się tylko wjeżdża, to widać już z daleka.
No dobrze, czyli mamy już w zasadzie wszystkie najważniejsze rzeczy z Lidzbarka Warmińskiego, a czy coś jeszcze w okolicy, jakiejś takiej pobliskiej, może jakaś ciekawostka, gdzie warto byłoby się udać?
To na pewno o tych dwóch miejscach już, słuchajcie, wspomniałam, czyli to jest to Krosno i to jest Stoczek, ale mówię, to te preferencje, jakie tutaj będą miały grupy, ale jeżeli macie ochotę zobaczyć coś jeszcze, to może o tym wcześniej nie wspomniałam, to tak, możecie się udać do Bartoszyc, tak? Jesteście już bardzo blisko, słuchajcie, granicy. Więc warto sobie taką strukturę miasta przygranicznego zobaczyć. To, co jeszcze nie wspomniałam, to warto jest dotrzeć do Lidzbarka Warmińskiego, ale nie autem, nie busem, tylko rowerem, a może i kajakiem. Szlak oczywiście rzeki Łyny i Łynostrada, warmińska Łynostrada, słuchajcie, jest świetną okazją do tego, żeby tam sobie w inny sposób pozwiedzać też to miasto i do niego dotrzeć. A rowery też Hotel Krasicki wypożycza. Dlaczego? Dlatego, że Lidzbark Warmiński jest na szlaku Green Velo, czyli tego wschodniego szlaku rowerowego. Więc w ten sposób właśnie można zmienić perspektywę widzenia miasta i w ten sposób sobie je pozwiedzać. A też, słuchajcie, w sezonie to Lidzbark to taka Wenecja, też mamy gondolę i można sobie opłynąć Lidzbark w takiej gondolce.
No to drodzy Państwo, tym świetnym akcentem rodem z Wenecji tą audycję o Lidzbarku zakończymy, ale na pewno jeszcze nie zakończymy tych naszych tutaj podróży po regionie, bo jeszcze dużo jest do opowiedzenia. Myślę, że jeszcze dowiecie się, gdzie można wyjechać na majówkę, gdzie można wyjechać na Dzień Dziecka chociażby, gdzie są jakieś najlepsze atrakcje dla dzieci. Także to jeszcze przed nami w audycji Gdzie Nogi Poniosą. Ja Ci oczywiście dzisiaj, Kasiu, dziękuję.
Dziękuję również.
I drodzy Państwo, zapraszam, zostańcie z nami w radiu UWM-FM.